poszukujemy jakiegoś nowego systemu wartości i nowego systemu, który nas spaja. Szukamy swojej religii. Powstaje próżnia polityczna i wojna jest tego konsekwencją. Wbrew temu wszystkiemu, co mówi się o Putinie, ja uważam, że jego myślenie co do zasady jest bardzo logiczne i ono w dużej mierze odzwierciedla myślenie wielu imperatorów w przeszłości. Rosja wydaje się na tyle słaba i na tyle nieprzygotowana i na tyle sama zdezorientowana, że ciężko w to uwierzyć. Myślę, że jesteśmy w takim klasycznym etapie rozpadu.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Twórca takich tytułów jak Newsweek Polska czy Forbes Polska. Autor popularnego programu YouTube Wolność w remoncie. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i dzisiaj kolejny odcinek Wolności w remoncie mógłbym, nawiązując do naszego dzisiejszego gościa, tak rozpocząć, bo jest z nami Tomasz Wróblewski.
Witam, kłaniam się.
Po raz trzeci w naszym programie. Zawsze jak się spotykamy, to rozmawiamy o kondycji społeczeństwa i tak trochę co roku, to mam wrażenie, wygląda trochę gorzej, więc myślę, że tym bardziej warto o tym rozmawiać. Ja chciałem zacząć od takiej anegdoty, która mi się ostatnio przydarzyła, bo myślę, że ona będzie dobrym nawiązaniem do tego, o czym będzie można porozmawiać, ponieważ wyprodukowaliśmy taki portfel i to jest ekologiczny portfel z liścia ananasa i chcemy go sprzedać w różnych miejscach. No i w Stanach, jak piszemy do sklepów elektronicznych i internetowych, czy chcieliby go mieć na stanie u siebie, no to tam jedne sklepy odpisują za ile i tak dalej. No i ogólnie normalna rozmowa, znaczy w innych krajach jest normalna rozmowa, a w Stanach, zwłaszcza w Kalifornii, co drugi mail, który nam odpisują, i to jest autentyczna historia, nie uwierzyłbym, gdyby mi się nie przydarzyła, w co drugim mailu, oprócz pytań typu ile tego macie, ile to kosztuje, jest pytanie, czy właściciel firmy jest homoseksualny oraz czy właściciel firmy jest osobą ciemnoskórą lub latynosem. Więc jak to się wydarzyło naprawdę i to się powtarzało w kolejnych mailach w ostatnich tygodniach, to zadałem sobie takie pytanie, które teraz chciałbym scedować na ciebie. Co się z nami dzieje jako ze społeczeństwem? Co tu się dzieje? W jakim stanie my jesteśmy jako społeczeństwo?
Poszukujemy nowych wartości, nowego pomysłu, co nas jako społeczeństwo może łączyć. Swego czasu był taki autor Gurini, który napisał książkę o właśnie rozpadającym się lustrze, potem Wojciech Roszkowski, także Roztrzaskane lustro, napisał świetną książkę w Polsce, profesor Roszkowski. Gurini pisał o tym, że tak jak w przeszłości mieliśmy jedno duże lustro, w które całe społeczeństwo patrzyło, to lustro się porozbijało i każdy w tej chwili widzi tylko skrawek swojego ja i nie bardzo wie, do czego przynależy, tak? Gdzie są ta jego druga połowa, gdzie jest ta część lustra, w której może zobaczyć siebie i to całe otoczenie. Poszukujemy jakiegoś nowego systemu wartości i nowego systemu, który nas spaja. Szukamy swojej religii. Jak to najbliżej powiedział, że w przeszłości, kiedy przeżywał kryzys jakiś kościół, to w tym momencie rozmaite grupy, rozmaite religie wprowadzały się do jednego kościoła. To najbliżej oczywiście porusza się taką przenośnią, między innymi dlatego, że badał cywilizację od czasów Mezopotamii i mówi, przez większość historii dziejów zawsze mieliśmy jakiś kościół. Ne? Oczywiście w naszych współczesnych czasach tym kościołem są instytucje państwa, instytucje Unii Europejskiej jest takim doskonałym przykładem kościoła, który by to najbliżej jest właściwie instytucją, która ma tylko rozpowszechniać wartości i dostosowywać innych do tych wartości, które nas skupia. No, w każdym razie te kościoły się rozpadają, do kościołów wprowadzają się nowe religie albo nowe wyzwania, nowe wartości i próbują się jakoś w tym zmieścić razem i funkcjonować koło siebie, narzucając coraz to nowe pomysły i coraz to nowe wyrocznie i nowe rozwiązania, które miałyby stworzyć nową cywilizację, to te więzy, tak? To co i Ibn Chaldun w XIV wieku mówił asabija, to co łączy społeczeństwo. To jest nasz największy problem. Nie mamy tej asabii, nie mamy tych narodowych więzi dostatecznie silnych, żebyśmy się czuli wspólnotą. No i to jest poszukiwanie. W związku z tym, jeżeli wymyślimy sobie, że szeroko rozumiana tolerancja, inkluzywność jest tą wartością i na to stworzymy termin ESG, czyli taka próba mierzenia ekonomii nowymi współczynnikami, nie tylko siłą pieniądza, nie tylko siłą gospodarki, PKB, ale także innymi współczynnikami, takimi właśnie jak inkluzywność, czy mamy w tym mniejszości seksualne, mniejszości etniczne, i że to ma tworzyć tą naszą wspólnotę, no to tak będziemy także promowali gospodarkę. Czyli taki sklep w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chce rosnąć w randze tego swojego kościoła, społeczeństwa, musi pokazać, że wszystkie produkty i towary na przykład są wyprodukowane przez jakieś inkluzywne mniejszości w imię tej ideologii wspólnoty. To są bardzo trudne wewnętrznie pewnie dyskusje i nie wszyscy potrafią się w tym odnaleźć, tym bardziej, że część ludzi będzie się czuła dyskryminowana. Jeżeli ktoś, biały człowiek, wyprodukował taki portfel, no to nie jest jego wina, że jest biały, tak? A może się czuć dyskryminowany. To są w każdym razie poszukiwania nowej tożsamości. I myślę, że one wyglądają dzisiaj śmiesznie. Nie sądzę, że to będzie ta tożsamość, z którą skończymy, ale rzeczywiście to jest to poszukiwanie. Nowa religia, czegoś, coś chcemy znaleźć. Mhm.
Czy jesteśmy w stanie ostatecznie znaleźć bez takiego upadku cywilizacji z wielkim hukiem, jak to się działo w czasach rzymskich, czy no wiele tych imperiów upadało tak, że nie było w zasadzie co zbierać i na tych gruzach powstawało coś nowego. Czy my musimy wylądować w gruzach, żeby zbudować coś nowego?
Zawsze imperium nowe powstaje na gruzach starego. To nie znaczy, że nie przejmuje wartości, idei tego starego. Wiktor Szwed, taki autor, historyk cywilizacji, zresztą sam miliarder, twierdzi wręcz, że niemożliwe jest powstanie nowej cywilizacji, która nie sięga po doświadczenia tej rozpadającej się. I nie przypadkiem największe cywilizacje powstają na obrzeżach starych cywilizacji. To będą Rzymianie, którzy przejmują kulturę etruską, Germanie kulturę rzymską, Amerykanie przejmują kulturę, cywilizację Imperium Brytyjskiego. To są zawsze cywilizacje, które powstają gdzieś na obrzeżach, uczą się od tych wcześniejszych i te najlepsze rzeczy potrafią transformować do społeczeństwa, które ma większą, silniejszą asabiję. Ja wracam teraz z Ukrainy i to była taka rzecz, która mnie najbardziej chyba fascynowała, ta właśnie ta asabija, ta siła wspólnoty społeczeństwa. Do niedawna bardzo takiego sowieckiego jeszcze w mentalności, skorumpowanego, funkcjonującego według tych sowieckich zasad, rozpadającego się trochę imperium. Gdzie ludzie walczą w tej chwili z korupcją, ta wewnętrzna solidarność i taka spójność i poczucie patriotyzmu jest na ogromnym poziomie. Oczywiście nie wiem, jak to przetrwa, jak długo i jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale jeżeli porównamy to ze społeczeństwem rosyjskim, no to jest taki ogromny kontrast. Tak? Społeczeństwa takiego załamanego wewnętrznie, społeczeństwa czującego się, że jest jakiś koniec cywilizacji, a nie początek. Ukraina, która jest przekonana o swojej świetności. I ta asabija jest bardzo silna. I ona na ironię losu jest silna także w Polsce. My przeżywamy pewnie w tej chwili inflację, przeżywamy rozmaity kryzys demograficzny, ale widzę pewne odrodzenie, takie poczucie dumy, przynależności społecznej, wiary kulturowej. Ono nie jest tak silne w tej chwili jak na Ukrainie z oczywistych względów, ale jest. Także te poszukiwania w rozmaitych miejscach będą szły w rozmaitym kierunku i Nie jestem pewien, co z tego wyniknie. Natomiast efekt, to jest efekt pewnego upadku, rozpadu cywilizacji. Mamy rozmaitych historyków, tak jak Spencer, szwajcarski, niemiecki, szwajcarski historyk, który twierdził w książce Zmierzch, że Zachód nie jest jeszcze, to jest oczywiście początek XX wieku, ale twierdził, że Zachód nie jest skazany jeszcze na zagładę, że może odnaleźć z powrotem w sobie te wartości, które kiedyś stworzyły potęgę imperialną Europy. Tonajbi twierdzi, że tak czy owak Zachód i tak musi upaść i pewne przejawy tego upadku widzimy i zresztą piszą to o tym już ci współcześni historycy dziejów, tak jak Turczyn czy wspomniany Szwec.
Mhm. Czy może tak być, to by była wersja bardzo optymistyczna, ale że na tym upadku Zachodu ten skrawek świata, w którym się znajdujemy, jakoś zyska na znaczeniu zamiast upadać razem z Zachodem?
Nie chciałbym przewidywać, co się stanie, bo mamy zbyt wiele jeszcze niewiadomych. Natomiast jeżeli przyjmiemy tą cykliczność dziejów, że przemiany w rozmaitych okresach dziejów, większość państw Europy przeżywały swoją świetność. Tak? Mieliśmy Imperium Portugalskie, Imperium Hiszpańskie, Brytyjskie, Niemieckie, Francuskie, Włoskie w rozmaitych konfiguracjach, to możemy przyjąć, że te procesy także są cykliczne. Mieliśmy także imperium tutaj nasze środkowoeuropejskie pod koroną polsko-litewską, czy litewsko-polską, jakby wolał pewnie Turczyn, bo on twierdził, że połączenie Polski z Litwą to było raczej uznanie przez Polskę, mądra zresztą decyzja, przez polską szlachtę i arystokrację, że nie ma innej drogi, tylko dogadać się z Litwą, która rozrasta się tak szybko, że wcześniej czy później nas wchłonie. Że to było tak mądre posunięcie. W każdym razie, jeżeli wracamy do tamtych czasów i wierzymy, że rzeczywiście przez cykliczność dalej obowiązuje, że kosmos się nie zmienił i dalej to wszystko tak samo funkcjonuje, to możemy przyjąć, że ten proces będzie się przesuwał teraz na wschód, w miarę jak Europa Zachodnia przeżywa swój wewnętrzny kryzys tożsamości monetarny, ekonomiczny, społeczny, demograficzny. Przez ostatnie 200 lat, od końca XVIII wieku, jak pamiętamy, w zasadzie obowiązywał jeden paradygmat w całej Europie Środkowej, czyli Europa Środkowa była wypadkową relacji niemiecko-rosyjskich. Czy to były Prusy, czy to były Niemcy, czy to była Rosja carska, czy radziecka, to za każdym razem ten paradygmat obowiązywał. I w momencie, kiedy pomiędzy tymi dwoma stronami dochodziło do konfliktu, powstawała jakaś próżnia polityczna, dochodziło do wojny, do wielkiego starcia. Nie inaczej jest teraz. Ukraina była próżnią polityczną. Niemcy bardzo w imieniu Europy pilnowały się, żeby broń Boże nie przejąć kontroli nad Ukrainą. Miały te swoje jakieś ciche, mniej czy bardziej pisane porozumienie z Rosją, że Ukraina pozostaje w sferze wpływu Rosji. Ukraina chciała, dążyła, ciągnęła do Zachodu, nie udawało się Rosji podporządkować Ukrainie, powstaje próżnia polityczna i wojna jest tego konsekwencją. Im większa była ta próżnia, tym większe były wojny. Pierwsza wojna to próżnia na Bałkanach, druga wojna światowa, zimna wojna, to także jest ta sama wojna. No i przez 200 lat mieliśmy ten paradygmat ziemi pośrodku, która musi być jakoś zagospodarowana, że ktoś musi być albo patronem, albo nad tą ziemią sprawować pieczę. No i teraz ta niezwykła w historii solidarność i współpraca Ukrainy z Polską, tworzenie się tych zrębów Trójmorza, które początkowo było dość takim abstrakcyjnym projektem, no bo w zasadzie nic nie łączyło większość tych państw Europy Środkowej, może poza tym, że wszystkie miały autostrady prowadzące do Niemiec, żeby sprzedawać swoje towary. Teraz zaczyna to nabierać trochę innego wymiaru. od Finlandii aż po Rumunię i Grecję. Te kraje łączy poczucie zagrożenia wschodnim imperium i poczucie bierności zachodniego imperium. I próbują tworzyć własną podmiotowość. Także w teorii Turchina czy Tony B, to byłby klasyczny model formowania się nowego imperium, tak? Czyli albo jakieś układanki państw, które będą tworzyły nową siłę ciężkości. Czy można sobie to wyobrazić? Oczywiście, patrząc dzisiaj, znając realia, będąc uwikłany w codzienną politykę polską, ukraińską, rumuńską i wszystkie wewnętrzne konflikty, bardzo trudno, ale ciężko sobie jeszcze wyobrazić, jak będzie dalej będą toczyły się losy Niemiec, jak będą toczyły się losy Rosji, jak to zagrożenie będzie zmuszało te kraje do jeszcze większej solidarności i zbliżania się. Także kto wie, możliwe, że w ciągu kolejnych pół wieku albo 100 lat ta ziemia, która jest pomiędzy, znowu stanie się nie pomiędzy, tylko środkiem, wokół którego będzie się świat organizował.
To byłby scenariusz optymistyczny dla nas i miejmy nadzieję, że taki się wydarzy.
Nie dla nas,
dla dzieci albo wnuków. Natomiast ten scenariusz pesymistyczny, o którym się mówi w zasadzie od 24 lutego, czyli że to się w Ukrainie nie skończy, że to będzie szło dalej. Z jednej strony wydaje się, że podporządkowanie sobie kraju, bo Ukraina chciała na zachód, a Polska już jest na zachodzie, także wydaje się to nieprawdopodobne, żeby Polacy w ogóle na dłuższą metę byli w stanie być podporządkowani. Natomiast to nie oznacza, że nie można ich tam stłamsić, przeatakować, więc pytanie, czy uważasz, że to za prawdopodobne, że faktycznie jego ekscelencja Władimir stwierdzi, idziemy dalej, bo taki jest mój jakiś nowy szalony plan.
Znaczy ja nie wykluczałbym, że Putin, czy nawet jego generalicja zdecyduje się na to, coś takiego, bo rzeczywiście jest to imperium w stanie rozpadu i panicznym strachu przed tym, co może go czekać, jeżeli rzeczywiście nie odzyska swojego dawnej pozycji w Europie. I wbrew temu wszystkiemu, co mówi się o Putinie, ja uważam, że jego myślenie co do zasady jest bardzo logiczne i ono w dużej mierze odzwierciedla myślenie wielu imperatorów w przeszłości, władców rozpadających się imperium, które trochę jak Wielka Brytania, która po 1945 roku, po II wojnie światowej podejmuje wojny w Indiach, w Indochinach, Francja, która walczy o kolonie na północy Afryki, w Wietnamie, wierząc, że są w stanie odbudować swoje imperia. Z naszej dzisiaj to mało kto zwraca na to uwagę, bo dla nas to był 45 rok, koniec wojny i zaraz potem świat zaczął się na nowo układać, ale to było jednak do 49 co najmniej wojny w Palestynie, próba odbudowania tych imperiów. Taką obserwowaliśmy to, jak rozpadało się Imperium Osmańskie. Także takie desperackie próby podporządkowania sobie terenów wokół, w Grecji, na Cyprze, które też nie miały większych szans powodzenia, ale jednak władcy jedyną obietnicę, którą mogli składać społeczeństwu, to jest to, że odzyskają tą świetność. Tak? No bo co innego władca może obiecać swoim ludziom, jak nie to, że będą znowu mogli być dumni ze swojego imperium i żyć bogato i dostatnio. Nawet tak prozaiczne i tak wydające się śmieszne dzisiaj gesty Orbana, który nieustannie wraca do tej mapy sprzed 1921 roku i wraca do wielkiego imperium węgierskiego i ma nadzieję, że Węgry z powrotem będą tym wielkim państwem i stąd też jego złe relacje między innymi z Ukrainą, która zasiaduje część dawnego imperium. To jest Milošević w Serbii, który też chce powrotu wielkiej Serbii, walczyć z Kosowianami o to, żeby odbudować serbskie imperium, które będzie tą siłą języczkiem uwagi Europy, jak niegdyś tam w XIV wieku. Także to jest ta potrzeba i nie wykluczam, że jakieś desperackie posunięcie oni wykonają. Na ile skuteczne, trudno mi powiedzieć, ale jedno wiem na pewno, że tak długo jak sobie zadajemy to pytanie i zgadujemy, tak długo rozpadające się zachodnioeuropejskie imperium, słabe wewnętrznie moralnie, coraz słabsze ekonomicznie, z wielką potrzebą społeczności europejskiej, żeby zachować ten dobrobyt i nie stracić tego tej wspaniałości, którą mieli przez lata, będzie w stanie się ugiąć przed Rosją, ujść na daleko idące kompromisy, nawet bez wojny, bez walki. Nie sądzę, żeby to oznaczało oddanie Polski, bo to byłoby za daleko idące, no ale jeżeli chodzi o dozbrojenie Polski, wystawienie faktycznie armii, która jest w stanie walczyć, mam wątpliwości. Także możemy sobie wyobrazić różne scenariusze, mniej czy bardziej kompromisowe. Na dziś szczęśliwie Rosja wydaje się na tyle słaba i na tyle nieprzygotowana i na tyle sama zdezorientowana, że ciężko w to uwierzyć. Ale to rozmaite scenariusze są możliwe. Tak?
Czy jest, no bo tak naprawdę od lat śledzisz to, co się dzieje na świecie, analizujesz tą sytuację. Czy gdzieś widać choćby zalążki jakiegoś modelu, który mógłby w końcu zadziałać? Bo my jako ludzkość tak ciągle próbujemy tak jakby rozwiązać zagadkę i ciągle jej rozwiązać nie umiemy. Jak tylko rozwiążemy jeden problem, to od razu trzy nowe po drodze tworzymy. Czy gdziekolwiek może jest nadzieja jakaś taka, że być może już ludzie nie chcą powoli kapitalizmu, nawet tam, gdzie się spotykaliśmy, gdzie wsiadałeś do auta, był plakat tam weekend antykapitalizmu, tylko zastanawiam się, na ile ci, którzy go organizują, mają rozwiązanie, co w zamian, tak? Bo można wywalić jedną koncepcję, jak się nie podoba, no ale to trzeba dać lepszą, a to nie jest chyba takie proste, wymyślić coś lepszego.
Ja nie wiem, czy mamy jakiś pomysł. I to oczywiście nie jest tak, że jedna osoba przychodzi i wprowadza nowy ład. To jest bardzo długi proces. My na razie, mam wrażenie, cały czas jesteśmy w procesie rozpadu, czyli takiego oswajania się z myślą, że ten liberalno-demokratyczny, ta instytucjonalna demokracja faktycznie jest dysfunkcjonalna. I na razie przechodzimy, tak jak mówiliśmy na początku, ten okres rozproszenia. My oczywiście mówimy o takim rozproszeniu społecznym, które obserwujemy i przypisujemy to zasługi mediom społecznościowym, które nas podzieliły na te skrawki lustra. Natomiast proces rozproszenia był charakterystyczny dla wszystkich okresów rozpadu. To jest po zarazie XIV wieku Europa była cała rozproszona, rozpadły się dawne feudalne struktury, rozpoczęły się wielkie procesy migracyjne, rozpad struktury dawnej wsi, powstawianie miast. Widzieliśmy ten sam proces po wojnie 30-letniej, kiedy powstaje nowy jakiś pomysł. Po pokoju westfalskim w 1648 roku, znowu jak dostosować relacje społeczne do nowego porządku politycznego i nowego modelu suwerenności państw ponadreligijnych. Widzieliśmy to przy okazji rewolucji przemysłowej, ogromne migracje, wzrost demografii i konieczność stworzenia nowych stosunków politycznych. Każdy z tych procesów i układanie się, to mówimy o 150, góra, minimum 50 lat. To są bardzo długotrwałe procesy. Ten ciąg tych kryzysów, o którym mówiłem przed chwilą, no to my tak na dobrą sprawę zdajemy sobie sprawę z tego, że to się toczy od gdzieś 2007-2008 roku, od wielkiego kryzysu. I rzeczywiście wtedy wpadliśmy w taki ciąg zapaści najrozmaitszych kryzysów, których jeden przechodzi w drugi, nie znajdujemy rozwiązań dla pierwszego. To nie znaczy, że uważamy, że już ma obowiązywać inny porządek społeczny. My jeszcze jesteśmy na etapie tego, co to to najlepiej nazywał, tymi drgawkami, że próba obrony tego dawnego kościoła. Nie ma nikogo, kto powie, że demokracja sama w sobie nie działa. Kapitalizm owszem, ale może bardziej z ludzką twarzą, tak? Czyli bardziej socjalny. Także to jeszcze nie nastąpiło. Widzimy natomiast mnóstwo eksperymentów. Schwab z tym swoim pomysłem społeczności partycypacyjnej, czy wymiarów ESG, czyli tych nowego sposobu oceny wartości firm, państw i ludzi. To są jakieś rozmaite eksperymenty, które są wdrażane i to, co mówiłeś na początku, to jest jakiś eksperyment, tak? Znaczy, że jeżeli chcesz sprzedać portfel, to będzie coraz istotne, kto go wyprodukował, a nie ile on kosztuje. Także, albo nie tylko to, ile on kosztuje. Także myślę, że my nie mamy jeszcze tego pomysłu. Jesteśmy u szczytu tej wielkiego huraganu burzy, która zaczyna procesy przemian. Pytanie, które sobie zadajemy, to czy ta wojna na Ukrainie, to jest, że wystarczy nam tych doświadczeń, żeby te zmiany i procesy społeczne nastąpiły szybciej? Czy to jest dopiero początek? Czy tych konfliktów będziemy mieli więcej, będą się nakładały na siebie? I tak jak wojna 30-letnia, tak na dobrą sprawę wojny religijne, które trwały 100 lat i społeczeństwa były już tak wykończone i wyniszczone, że po prostu znalazły sobie nowy pomysł, nowe reguły funkcjonowania. Tak samo, że to w pewnym momencie nastąpi. Na to nie mam odpowiedzi, ale też nie widzę żadnej alternatywy, nowego pomysłu. Widzę natomiast coraz większe zmęczenie i takie przekonanie ludzi, że długo tak nie będzie mogło to trwać. Natomiast wszyscy trzymają się jak burty pazurami w czasie tego huraganu, tego dawnego systemu. Europa Zachodnia, tego mitycznego państwa dobrobytu, które tak naprawdę coraz trudniej jest powiedzieć, z czego skąd ma ten dobrobyt się brać, skoro państwo głównie koncentruje się na wydawaniu i odcinaniu kuponów z dawnej świetności. Rosja, która wierzy w swoją wielkość kulturową, ale także nie bardzo wiadomo, na czym ma być ta nowa cywilizacja rosyjska zbudowana. Myślę, że jesteśmy w takim klasycznym etapie rozpadu. Rzecz w tym, że rzeczywiście rozpada się kilka tych modeli jednocześnie. I Europa Zachodnia, Chiny przeżywają bardzo poważny kryzys, niezależnie od tego, jak go liczymy, czy demograficznie, czy właśnie taką wewnętrzną, coraz większą zapaścią ekonomiczną i nieumiejętnością zbudowania modelu na tyle funkcjonującej tej trzeciej drogi, która by rzeczywiście była w stanie zainspirować inne kultury. No i Rosja, która, jak powiedziałem, chyba pierwsza zaczęła się rozpadać zaraz po zimnej wojnie.
Chciałem teraz zapytać o to, czemu w tym rozpadającym się Zachodzie jest, jak to działa, że Polska i tutaj okoliczne terytoria jednak wydają się tę swoją asabiję, jak to nazwałeś, mieć. W sensie, że my na przykład jako kraj, jako naród przede wszystkim, nie daliśmy się nabrać na tą migrację 2015, która tych podstaw jakichś tam logicznych nie miała do końca i była dziurawa. I w Polsce to jakby każdy wiedział, to było oczywiste. Można było o tym na ulicy pogadać. W Niemczech kto się odezwał, to już mógł mieć jakieś tam konsekwencje ponieść. Nie można było zauważyć dziur w tej logice. A z drugiej strony, jak tylko zaczęła się wojna, no Polacy udowodnili, że to naprawdę chodziło o to, że tamta migracja była nielogiczna dla nas, a ta jest logiczna, tak, że tu są naprawdę potrzebujący ludzie, którym my w dodatku możemy realnie pomóc, zamiast tworzyć jakieś teoretyczne, idealne społeczeństwo, tylko naprawdę Polacy wzięli się do roboty. Czemu tak jest, że u nas kraj, który w sumie był uznawany za taki jakiś, no taki trochę trzeci świat, taki kawałek Europy, której nie wyszło, tak naprawdę w chwili próby okazujemy się być krajem właśnie spójnym, w miarę logicznie działającym?
No, to oczywiście jest dyskutowalne, bo wiele, zresztą ostatniego wieczoru też słyszałem, jednak w Stanach Zjednoczonych dalej, w tych środowiskach progresywnych panuje przekonanie, że jesteśmy rasistami, bo wpuszczamy białych, nie wpuszczamy kolorowych. Też ta wykładnia jest mocno uproszczona, nie wchodzi w te niuanse dlaczego i kogo. Ja myślę, że bo jeżeli będziemy mówić o migracji, no to proces przemian, który następuje i kolejne paradygmaty, które się rozpadają wśród nich, migracja jest jednym z nich. Znaczy, to jest jedna z większych procesów przemian, które obserwujemy przez ostatnie lata. I tak naprawdę do tej pory migracje, które mieliśmy, były czysto najpierw zawodowe, to jeszcze po II wojnie światowej. Ludzie poszukiwali pracy i ten model takiego migracji, pomocy społecznej tak naprawdę, to jest wykwit dopiero lat 80. To jest coś nowego. Coś, z czym Europa Zachodnia zaczęła eksperymentować z rozmaitych względów, w dużej mierze także pod presją innej struktury etniczno-narodowej i społecznej. Znaczy, to co powiem, to nie jest do końca popularne, ale nasze doświadczenie z Ukrainą bardzo dobitnie pokazało, że migracja udaje się tam i tylko tam, gdzie społeczeństwo, które gospodarz, gości tych nowych ludzi, jest w stanie zbudować jakieś więzi z tymi przyjeżdżającymi. Nie tylko kulturowe, nie tylko rasowe, ale także czuję podobne problemy i historyczne doświadczenia, które nas łączyły z Ukraińcami, jeżeli chodzi o doświadczenia z Rosją, ten sam strach, to samo poczucie solidarności społecznej. To są niezwykle ważne elementy, które spowodowały, że ten proces migracji przebiegał płynnie. Migracja w Europie Zachodniej, kiedy ona zmieniła swój charakter z czysto zarobkowej, bo pamiętajmy, że przez jeszcze lata całe 50., 60. do Niemiec, do Francji przyjeżdżali migranci, czy to z Afryki, czy to z Turcji, i którzy przyjeżdżali z założeniem, że będą musieli wrócić do siebie, do kraju. Czyli nawet dostawali obowiązek wykupienia biletów powrotnych po odbyciu jakiegoś tam okresu kontraktowej pracy, że mieli wracać. Tam nie było pomysłu na rozbudowywanie tych społeczeństw, żadnego multikulti. To było czysto komercyjny program. To z czasem zaczęło się zmieniać, kiedy ci ludzie, którzy zostali w Niemczech i we Francji, zaczęli budować własne społeczności. To nie jest to, że Francuzi czy Niemcy nagle doświadczyli jakiegoś przemienienia wewnętrznego, tylko po prostu zmieniła się struktura i ta otwartość na inne społeczności, rodziny z Algerii, rodziny z Turcji, rodziny z Afryki musiała być większa, znaczy, bo to oni stali się częścią społeczeństwa. W Polsce my mamy, możemy budować te więzi czy relacje oparte o doświadczenia i kulturowe, i doświadczenia historyczne, no właśnie z Ukraińcami, z Białorusinami, po części trochę z Gruzinami, i to dobrze funkcjonuje. W momencie, kiedy państwo przyjmuje taki pewien model, że naszym obowiązkiem społecznym wobec tej naszej społeczności wielokulturowej jest pomaganie każdemu, kto zechce po prostu przyjechać i powie, że mu się to należy, bo jest biedny, bo jest mniejszością seksualną albo mniejszością etniczną i nie ma na to przyzwolenia społecznego, to państwo zamyka tych ludzi w obozach, ponieważ nie ma czegoś takiego, żeby oni mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. One czują się, francuskie społeczeństwo, greckie społeczeństwo, niemieckie, czuje się w jakiś sposób zagrożone i tworzy dla nich getta socjalne. Czyli daje im mieszkania, w których mogą mieszkać za darmo albo w określonych dzielnicach, utrzymuje ich, żeby mieć święty spokój, tak? Żeby udowodnić wobec tych mniejszości etnicznych, które są w Niemczech, że oni wykonują jakąś swoją powinność. to bardzo mi przypomina to, co robi Europa Zachodnia, jeżeli chodzi o emigrantów, to, co robiły Stany Zjednoczone i demokraci jeszcze od czasów Johnsona, czyli budowanie tych get socjalnych dla czarnoskórych Amerykanów. Nie tyle tworzenie dla nich normalnej ścieżki funkcjonowania w społeczeństwie, tylko izolowanie ich przez socjal. To Thomas Sowell o tym pisze. Także on uważa, że to jest wtórne zniewolenie. Najpierw w latach 30. stworzenie tej teorii razem, ale osobno, właściwie 20. jeszcze w Stanach Zjednoczonych XX wieku, czyli że okej, jeżeli muszą już być wolni, muszą mieć jakieś prawa, to przynajmniej stworzymy taki wewnętrzny izolacjonizm, tak? Czyli osobne przedziały w pociągach, w tramwajach, osobne dzielnice miejskie, osobne domy. Potem, kiedy okazało się, że ten model już nie działa, że czarnoskórzy domagają się pełnej równości i pełnych praw obywatelskich, na które zasłużyli, to stworzono inny model, czyli obudowania ich socjałem, czyli gwarantowanie im pieniędzy, byle nie byli częścią, normalną częścią społeczeństwa. I to samo robi się z migrantami we Włoszech, w Grecji, w Niemczech, czyli damy wam pieniądze, tylko pozostajcie odizolowani od społeczeństwa. 8 do 10% migrantów 2015 roku w Niemczech ma normalną pracę. Reszta pozostaje na zasiłkach. To jest izolowanie. Między innymi dlatego, że oni pozostają w tych krajach Europy Zachodniej obcymi. I nie są w stanie funkcjonować. Jeżeli zobaczymy, co dzieje się, jeżeli nie ma tych mechanizmów ochronnych, socjalnych, czyli tego izolacji, powtórnego izolacjonizmu, tak jak w Stanach Zjednoczonych w przypadku ludności latynoskiej na przykład, to zobaczymy, jak bardzo zmienia się Ameryka w Stanach Południowych, jak zmienia się stopniowo z dwujęzycznej Florydy czy dwujęzycznego Teksasu i części Kalifornii, jak staje się jednojęzyczne, ale właśnie hiszpańskojęzyczne. To po prostu to społeczeństwo się zmienia. Albo jesteśmy na to przygotowani i z całą świadomością będziemy wpuszczali do naszego kraju nie dziesiątki, nie setki, ale pewnie już miliony mieszkańców Afryki i przyjmując, że z czasem ta nasza kultura i cywilizacja zostanie wymieniona. Albo izolujemy ich w gettach socjalnych. I to jest dokładnie to, co nazywają tolerancją i wielkim miłosierdziem Zachodu dla tych cierpiących emigrantów. To jest nic innego, jak próba ich odizolowania. Bo jeżeli porównamy teraz, ilu Ukraińców, którzy przyjechali nie 10 lat temu, tylko przyjechali 4-5 miesięcy temu, pracuje w porównaniu z tym, ile to zobaczymy, czyj system tak naprawdę jest bardziej inkluzywny i czyj system jest bardziej miłosierny. Także, ale żeby tego dokonać, żeby można było przeprowadzić taką asymilację, to można ją zrobić z ludźmi, z którymi w jakikolwiek sposób społeczeństwo gospodarzy czuje związek, czyli kulturowy, historyczny, społeczny. To nie może być tylko empatia, że ktoś wyraża litość nad migrantami, którzy przepłynęli przez morze. To jest ludzkie oczywiście, współczuć matce z dzieckiem, która przeszła jakąś bardzo trudną drogę, podróż przez obozy i dotarła wreszcie do Niemiec. I to jest naturalne, żeby im współczuć, ale to współczucie w pewnym momencie się wypala. Jeżeli ta osoba nie jest w stanie się wtopić i funkcjonować normalnie w społeczeństwie, to będzie dochodziło do sporów i do konfliktów. Tak naprawdę, dlatego przychodzi wtedy ten system socjalny, który staje się częścią tego mechanizmu. Tego.
Mhm. No to teraz tak, żyjemy w społeczeństwie, w którym no są te ciągłe zmiany, a jednocześnie jest coraz większa próba przynajmniej kontroli nad obywatelem, cenzura. Do niedawna jeszcze był taki promyk słońca na horyzoncie, że Elon Musk tam zapowiadał, że kupi Twittera i że to będą rzeczy niesamowite, że znów wolność słowa wróci. Wielkie slogany, z których w sumie nic nie wyszło, bo i z zakupu nic nie wyszło. Natomiast czy myślisz, że w tę stronę też społeczeństwa będą szły, czy być może to już jest właśnie ten element tych drgawek, że to jeszcze swoich pokontrolujmy, to może jakoś to ocalimy, ale tak naprawdę nie jest to coś, czego powinniśmy się panicznie bać, że będziemy tu zaraz mieć chiński jakiś system oceniania obywatela za wszystko, bo być może już ten system nie zdąży tego zrobić.
Znaczy, jeżeli chodzi o rewolucję informacyjną i przekazywanie informacji, to jest część tego lustra. Andrzej Krajewski u nas na Weju pisze bardzo taki dobry, ciekawy tekst właśnie na ten temat. No i on zwraca uwagę, że w zasadzie ten system nie będzie znośny i tolerancyjny, dopóki kilka rzeczy nie zostanie spełnionych. Raz, że nie będzie on odzwierciedlał prawdziwego życia, tak? Czyli ten świat w przestrzeni wirtualnej nie będzie odpowiadał przestrzeni normalnym, tak funkcjonujemy, gdzie nikt nie jest bezosobowy, tak? Że gdzie nie może się schować, że pewne działania zawsze będą okryte odpowiedzialnością cywilną, a z drugiej strony nie możemy funkcjonować w świecie, gdzie nie można komunikować się między tymi bańkami, tak? To mówisz o cenzurze, ale to jest tak naprawdę często jest taka cenzura, że jest bańka progresywna, bańka konserwatywna i coraz ciężej między nimi się kontaktować. W normalnym świecie to tak nie powinno funkcjonować. Także to jest jedna rzecz, dopóki to nie zostanie rozwiązane. Druga kwestia, no to zawsze w momencie, kiedy powstaje taki chaos i to rozproszenie i poczucie anarchii, pojawiają się siły, które próbują to zdławić i opanować. I walka o wolność słowa i możliwość wypowiadania swoich myśli to jest przez ostatnie tysiące lat. Znaczy, co i rusz, to jest też proces cykliczny. Tak? Znaczy, jeżeli ta wolność słowa staje się w pewnym momencie dysfunkcjonalna i ludzie czują się bezsilni, zagrożeni, pogubieni, no to przychodzi ktoś, kto próbuje wprowadzić cenzurę, tłumaczy, że musi ona być po to, żeby chronić mniejszości, kobiety, żeby zapewnić, że kłamstwa nie będą pojawiały się w przestrzeni medialnej. Walka z kłamstwami to jest, jak cofniemy się do starożytności, tak stara jak historia, to już Platon nawet sugerował, tak, wprowadzanie cenzury. Także zawsze to będzie. Na ile to się okaże skuteczne, myślę, że to będzie rozmaicie w rozmaitych państwach, że będziemy mieli modele chińskie w tej ekstremalnej formie albo trochę mniejszej. Będziemy mieli modele bardziej liberalne, tak jak w życiu. To jeszcze jakiś czas potrwa, aż wypracujemy idealny model. Historia nas uczy, że szybciej i lepiej rozwijają się kraje, gdzie myśli mogą być przepływać bez większych przeszkód. Warunkiem jest tylko to, że społeczeństwo musi tworzyć pewne kody kulturowe, to rozprysznięte lustro. Tak? Znaczy, że my musimy wiedzieć, po co jest ta komunikacja, jak ona funkcjonuje i w ramach jakichś konwenansów i zasad. To musi być wypracowane. Dzisiaj tego nie mamy. Jesteśmy w takim świecie mocno zagubieni, nie wiemy, jak to ma dalej funkcjonować. Natomiast te wszystkie pomysły, jak mowa nienawiści, jak walka z fake newsami, ja to odbieram jako tradycyjna próba narzucenia ludziom ograniczenia wolności słowa, tak jak w przeszłości, tak jak to widzieliśmy w latach 30. po latach rzeczywiście ogromnej, jakiej rozbuchanej wolności i demokracji zaraz po I wojnie światowej. Mieliśmy lata 30. i później II wojnę światową. Także to nie jest zaskoczenie. Takie próby będą. Nie sądzę, żeby to się utrzymało, że to jest nasza przyszłość. Nie sądzę.
To jest pocieszające. A czy z rzeczy takich jak zagrożenia jeszcze coś takiego widzisz, na co powinniśmy zwrócić uwagę jako społeczeństwo, poza tymi oczywistymi, tak jak wojna i tak dalej?
No, znaczy wiele rzeczy, wiele paradygmatów, na których żeśmy stworzyli tą naszą instytucjonalną demokrację, cywilizację, przeżywa kryzys. To jest na przykład kryzys systemu monetarnego, nie? Który już nie bardzo wytrzymuje te procesy i dyskusja nad tym, czy będziemy powoli przechodzili, czy wracali raczej do pieniądza towarowego, tak? Co ma to stanowić. Ale to się nie odbędzie bez wstrząsów. Tak? Za każdym razem, kiedy mamy dwa systemy paralelne funkcjonujące, czyli na przykład towarowy i fiducjarny, to dochodzi do konfliktów. Niewątpliwie redystrybucja energii, żywności to są rzeczy potencjalnie mogące prowadzić do daleko idących kryzysów, a na pewno do wewnętrznych przemian, tak? Czyli poszukiwania alternatyw i odnalezienia się. No i taki na krótką metę myślę, że jesteśmy w okresie odejścia od takiego miernika czysto ekonomicznego wzrostu gospodarczego, czyli siła państwa mierzona jest siłą gospodarki. Myślę, że teraz siła państw w dużej mierze będzie mierzona także siłą jej armii. Tak nastąpi militaryzacja w sensie dosłownym i takim filozoficznym, ponieważ pozycja państwa nie będzie zależała już tylko od tego, ile stanie jest produkować produktów i sprzedać, ale także czy jest w stanie je ochronić. Czy jest w stanie zapewnić łańcuchy dostaw z Azji, Afryki, Ameryki Południowej, metali szlachetnych, ropy, gazu, cokolwiek tam będziemy potrzebowali dla rozwoju nowej gospodarki, to nie wystarczy po prostu wyłożyć pieniądze, stworzyć odpowiednie sieci powiązania technologii finansowych. Trzeba będzie również zapewnić, że te towary czy surowce będą chronione. I to będzie ciekawy okres. Widzimy te ogromne nakłady, wydatki na zbrojenia, które są w zasadzie wszędzie, od Australii, Nowej Zelandii, w Amerykę Południową, Europę też i Stany Zjednoczone, że wydajemy coraz więcej. I dzisiaj to wszystko odbywa się pod hasłem pomocy, albo przygotowania się, albo odbudowy zapasów broni, która pojechała na Ukrainę, ale za chwilę to będzie budowanie możliwości technologicznych i możliwości ekonomicznych ochrony tych łańcuchów dostaw. Czyli Niemcy mogą być potęgą gospodarczą, ale jeżeli nie będą w stanie zapewnić swoim sojusznikom uzbrojenia, jeżeli nie będą w stanie ochronić swoich dostaw, zapewnić ochrony państwom w Afryce czy w Ameryce Południowej, które będą chciały z nimi współpracować przed Chinami, przed Rosją czy jakimikolwiek lokalnymi imperiami, to będą traciły. Po prostu nie będą miały dostępu do rynków, ani zakupu surowców, ani sprzedaży tam. To jest taka chyba największa zmiana, którą będziemy teraz obserwować, taka militaryzacja życia.
Czy można powiedzieć, że ta globalizacja, która wydawała się, że już z nami pozostanie chcąc, nie chcąc, że to jest stan świata, że to do tego doszliśmy i to jest jakby ostateczny krok, to w zasadzie rozpadła się błyskawicznie.
Znaczy globalizacja, ten proces globalizacji to jest interesujące, bo z jednej strony rzeczywiście następuje daleko idące rozproszenie, taka polaryzacja rynków, ale z drugiej strony procesy, które nas dotykają, takie jak inflacja, czy zagrożenia energetyczne, czy braku żywności, są globalne. Czyli to nie jest tak, że rozproszonego systemu ekonomicznego przeszliśmy do globalizacji, z globalizacji z powrotem wracamy do rozproszonego, bo pewne części, pewne elementy tego systemu pozostaną, tak? Te pewne zależności. Tak, to jeszcze chyba nie jest dla mnie do końca jasne, czy jesteśmy w stanie w ogóle dzisiaj tak podzielić się na te bańki międzykontynentalne. Ale jedno wie właśnie to, co powiedziałem, wiem na pewno, znaczy, że ci, którzy będą chcieli utrzymać pozycję mocarstwową, muszą zapewnić coś więcej. Nie tylko technologie, nie tylko euro czy dolary, ale także bezpieczeństwo. I to mogą osiągnąć tylko na nowo się zbrojąc. Mhm.
Czy tu jest też, jeszcze tak zapytam, nadzieja dla Polski w sensie amerykańskim, bo wydawałoby się, że Polska to nie jest zły kąsek dla Amerykanów i że może z tego powodu tym razem by nas nie zostawili wszyscy?
No, my to oczywiście możemy na rozmaite sposoby czytać. Z jednej strony wydaje nam się naturalne, że Stany Zjednoczone będą chciały w tej Europie, z którą są mocno... ciągle się nie mogą porozumieć, tak? Że widzimy, że to nie była tylko kwestia Trumpa, ale w dalszym ciągu Niemcom, Francji i Stanom Zjednoczonym jest w wielu rzeczach nie po drodze. Macron dalej mówi o tej suwerenności europejskiej, myśląc, że nie uniezależnić się od Ameryki, nie tylko od Chin. I bardzo nam się wydawało logiczne, że Stany Zjednoczone będą chciały wykorzystać ten bufor w Europie Wschodniej, żeby zbudować te specjalne relacje także z Polską. Ale ten bufor to także jest może chęć takiego przyciśnięcia i zaangażowania Rosji na Ukrainie, żeby mieć wolne ręce na Pacyfiku. Że to niekoniecznie jest chęć budowania jakichś trwałych sojuszy, ale tylko jakiegoś okresowego modelu tutaj, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wykorzystanie jakiejś naturalnej tutaj układanki w Europie Środkowej. Stany Zjednoczone też przechodzą bardzo głębokie wewnętrzne trudności, swoją rewolucję tożsamościowo-społeczną i myślę, że prezydent Biden, który ma także dużo wewnętrznych problemów, teraz pewnie na jesieni przegra wybory do kongresu, to prezydent Biden też szuka jakiegoś miejsca, gdzie może mieć sukces. Wydaje mu się i też mi się wydaje, że no, oczywiście dzięki amerykańskiemu wsparciu Ukraina jest w stanie się obronić i związać Rosję w jednym miejscu i stworzyć dość unikalną sytuację dla Europy. I to jest Biden jakby trochę grając tutaj, szukając sukcesu, alternatywy do swoich porażek w polityce wewnętrznej, koncentruje się na polityce zagranicznej. Także potencjalnie, teoretycznie to oczywiście możemy sobie wyobrazić taki układ, czyli kraje tej flanki Europy Środkowej, które łączą się i dostają silne wsparcie Stanów Zjednoczonych i to ma, wydaje nam się, że to ma sens. Natomiast nie myślę, że nie wkładałbym wszystkiego do jednego garnka, bo to Stany Zjednoczone to jest tak skomplikowany organizm, że to może się zmienić. Mhm.
To jeszcze z tych zagrożeń na koniec zapytam o głód, ponieważ ten temat też się w mediach coraz częściej pojawia. Z jednej strony wydaje się w tej części świata to mało prawdopodobne, no jesteśmy rolniczym krajem. Mhm. Z drugiej strony historia pokazuje, że no Ukraina też w sumie jest rolniczym krajem, a też straszne klęski głodowe przez decyzje polityczne przeżywała, albo niektórzy nie przeżywali niestety. Mhm. Więc pytanie, jak oceniasz to, czy to jest dla nas zagrożenie, czy powinniśmy się tym martwić, nie wiem, może przykować zapasy? Po prostu.
Znaczy żywność na pewno, tak jak broń, będzie i energia, będzie jednym z tych trzech filarów przebudowy modelów gospodarczych, ekonomicznych i łańcuchów dostaw, że to rzeczywiście będzie część tej procesu przemian, coś na co nie przestaliśmy już zwracać uwagę, bo żywność była tak oczywista i tak łatwo dostępna, że wydawało nam się, że będzie wiecznie. Także to na pewno będzie ten element. No, myślę, że wiele nasze zachodnie cywilizacje zwłaszcza muszą wykonać jeszcze procesów intelektualnych, żeby przywrócić tę równowagę. To, że byliśmy w takiej dużej mierze zależni od ukraińskiego i rosyjskiego zboża, od żywności, w dużej mierze jest zasługą nie tylko tych państw, że tak produkowały tyle tej żywności, ale zasługą Zachodu, że tak zapuściły rynki światowe. Jednym z powodów jest na przykład cały proces pomocy żywnościowej dla Afryki. Afryka, w tej chwili państwa afrykańskie kontrolują największe obszary ziemi rolnej, która jest nieuprawiana na świecie. Właściwie 2/3 wszystkich ziem nieuprawianych na świecie są w Afryce. Często one znajdują się w rękach ludzi, którzy zajmują się redystrybucją pomocy żywnościowej. Tak jest przynajmniej w Afryce Północnej, w Afryce Środkowej. I nie jest w ich interesie, żeby uprawiać ziemię, żeby stworzyć rynek normalnie funkcjonujący, żeby chłopi mieli pracę, rozdystrybuować tą ziemię i żeby to mogło normalnie funkcjonować. Także to jest jakiś ogromny potencjał. Ogromnym potencjałem rolnym jest szersze wykorzystanie modyfikowanej żywności, czyli metod modyfikowanej żywności, która jest w stanie zwiększyć te plony gwałtownie. Bo jeżeli popatrzymy historycznie, to tak naprawdę ilość od okresu największych głodów na świecie, czyli zaraz w ciągu II wojny światowej, ilość ziem uprawianych wzrosła na świecie tylko o 30%. Natomiast ponad 3-krotnie zwiększyła się podaż żywności. Między innymi dlatego, że wprowadzono nowe technologie. Także tu jest ogromny potencjał. No i wreszcie trzecia kwestia to są rozmaite obsesje naszych rozwiniętych cywilizacji zachodnich dotyczące ekologii, dotyczące klimatu, dotyczących nowego pomysłu na przykład w Unii Europejskiej, który zresztą polski komisarz tak ładnie lansuje i używa tych pięknych terminów tam od pola do talerza, czy tam od pola do widelca, które tak naprawdę sprowadzają się do daleko idącego ograniczenia wydajności produkcji rolnej, powrotu do małych gospodarek, które są mniej wydolne i roślinności czysto ekologicznej, która potrzebuje znacznie więcej ziemi, terenów, 2 razy tyle, żeby wyprodukować tę samą ilość żywności. Także tutaj ja widzę ogromną przestrzeń do pewnych przemyśleń i zastanowienia się i odejścia od wielu programów. Myślę, że ten program od pola do talerza, czy tam od pola do widelca jest pierwszy, który zostanie skreślony. Będzie przeżywał takie same turbulencje jak Fit for 55 w związku z kryzysem energetycznym, bo nas na to nie stać. I nagle okaże się, że ta żywność z Ukrainy nie jest aż tak potrzebna, jak nam się wydawało. Że możemy być znacznie bardziej samowystarczalni, jeżeli po prostu zmienimy na poziomie globalnym i na poziomie każdego z państw systemy upraw. W Polsce również. Tak? My też mamy bardzo stosunkowo ekstensywny system. Mamy bardzo dobre i wydajne, duże gospodarstwa rolne, ale mamy dużo małych gospodarstw, które utrzymywane są dość sztucznie przez państwo dopłatami socjalnymi czy dopłatami do 1 hektara. Większość państw europejskich, które rozbudowały swoje rolnictwo, nie dopłacają rolnikom do 1 hektara, tylko do minimum do 5 albo do 10 hektarów. Także są rzeczy, które możemy zrobić. Ukraina to jest dobry przykład. Rzeczywiście tam płonie to zboże i blokowane jest w silosach i nie można go wywozić z uwagi na wojnę, ale mało kto zwraca uwagę, jak to się stało, że w ciągu 20 lat o 40% zwiększył się areał uprawny na Ukrainie. To jest w ogóle rewolucja, która nigdzie nie miała miejsca. Ukraina nie była samowystarczalna żywnościowo, jeszcze w czasach komunistycznych. Teraz jest. Nie tylko jest, jednym z największych producentów. Ukraina wprowadziła czysto wolny rynek. W zasadzie ta reforma jeszcze teraz jest mielona ze względu na wojnę. Trwa to dłużej, ale będzie otwarty rynek. Każdy będzie mógł kupować i sprzedawać ziemię. Ziemia będzie normalnym towarem. Inwestują w to wielkie przedsiębiorstwa duńskie, holenderskie i niemieckie, także i polskie, przenosząc swoje know-how. I Ukraina jest przykładem właśnie tego, jak można gwałtownie zwiększyć produktywność. My dzisiaj mówimy o tym, że kontroluje 15% wszystkich dostaw, 15% zbóż na świecie, ale musimy pamiętać, że tak nie było jeszcze 20 lat temu. Dzięki reformom rynkowym, dzięki daleko idącym zmianom, otwarciu się na inwestycje, dokonano cudu, bo jeszcze 20 lat temu Ukraina nie zapewniała żadnego zboża światu. I nikt nie mówił o głodzie. Jeszcze w 60-tych latach mówiliśmy, że jesteśmy w stanie w ciągu 10-15 lat zlikwidować głód na ziemi. To skąd nagle ta dziura, tak? I uzależnienie. Także Ukraina jest świetnym przykładem tego, że mamy ogromne rezerwy do zmian w systemie rolnictwa, tylko one są w nas, w głowie. To trzeba się na to zdecydować po prostu.
I to jest pocieszające. Fantastycznie. To ja chciałem tylko zadać ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu, które już dwa razy zadawałem. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Usługa do 100 zł, tak?
Tak, tak.
Lub produkt.
Dla mnie chyba największą wartość, którą wniosła, to takie emocjonalne doświadczenie, to rodzina ukraińska, która z nami mieszkała. Właściwie z nami mieszkało w sumie łącznie 4 rodziny w 2 domach, ale rodzina 7-osobowa i taka ogromna ich, to była największa rzecz chyba w moim życiu, taka chęć i siła przetrwania, walka tych ludzi i taka i naprawdę wiara w to, jak mimo wszystkiego, co oni przeszli, a przeszli trudne losy, są w stanie mieć taką siłę walki i odbudować to społeczeństwo. Dla mnie to było takie najbardziej podniosłe doświadczenie. Nie wiem, czy 100 zł to kosztowało, może trochę więcej, ale na pewno zyskałem na tym dużo więcej.
Fantastycznie. Świetnie. Ja mam w prezencie dzisiaj komiks, bo już książki swoje dały mi się wyczerpały, ale mam jeszcze komiks Biznes krok po kroku, także takie dzieło kapitalistyczne, można powiedzieć. No i co? Moglibyśmy, znaczy ja mógłbym słuchać ciebie godzinami, ale niestety nie mamy tych godzin, także dziękuję za tę godzinę bardzo konkretnej analizy. Cieszę się bardzo. No i zapraszam też wszystkich naszych widzów do odwiedzenia kanału Warsaw Enterprise Institute i programu Wolność w Remoncie. My dziękujemy za dzisiaj. Myślę, że była to intelektualna uczta.
Także dziękuję serdecznie.
Dzięki bardzo. Cześć.
Cześć. Dzięki.